Jak zwykle zapraszamy Państwa do wysłuchania rozmów z pielgrzymami, a dzisiaj szczególny gość w naszej rozgłośni. Młoda dziewczyna, która ja już znam akurat Edytę, zaraz tutaj się przedstawi bliżej Państwu. Młoda dziewczyna, która jest po prostu, ja bym najkrócej powiedziała, zakochana w Matce Bożej. Czy dobrze się przedstawiłam?
Myślę, że dobrze.
Dobrze. Kto jest z nami?
Edyta Tombarkiewicz z Gdańska.
Ja myślę, proszę Państwa, że ta dzisiejsza nasza rozmowa jest jak najbardziej na czasie, dlatego że jesteśmy właśnie w przededniu i w okolicach święta Maryi Niepokalanej, a to też szczególny dzień dla Edyty. Zaraz nam tutaj wszystko powie, co i dlaczego.
Tak, rzeczywiście, spotkałyśmy się z siostrą wczoraj i zapytała mnie, co robisz na Jasnej Górze? A więc na Jasnej Górze jestem dlatego, że jest to dla mnie czas szczególny, czas odnowienia mojego oddania się w ręce Maryi, w niewolę Maryi.
No właśnie, ale to tak brzmi dosyć frapująco, więc chciałabym, żebyś nam wszystko wytłumaczyła.
Mogę powiedzieć, jak ja dochodziłam do tego tematu, bo jak usłyszałam niewola, to od razu mnie coś sparaliżowało i mówię, absolutnie, to nie jest temat dla mnie. A tym bardziej sama w swoim życiu i to 10 lat temu miałam problem w ogóle w relacji z Maryją, żeby ją zaakceptować w moim życiu duchowym. Jako młoda osoba bardzo byłam zafascynowana Panem Jezusem i patrzyłam na życie troszkę w taki, można powiedzieć, protestancki sposób. Nie było mi potrzeba żadnej dodatkowej pobożności. Ale Pan Jezus, jak wiadomo, kiedy oddajemy Mu nasze życie, zaczyna wprowadzać do Niego to, co jest najważniejsze, więc tak można powiedzieć, że odwrotnie, przez Maryję do Jezusa w tej chwili idę, ale wcześniej to Jezus poprowadził mnie do swojej matki. Kiedy patrzę na to, to myślę, że i patrzę też na życie moich znajomych, to myślę, że to nasze życie właśnie determinuje, jak dochodzimy. Jeśli mamy lepszy kontakt z tatą, to dochodzimy przez Ojca, przez Jezusa do Maryi, a jeśli mamy lepszy kontakt z mamą, to często jest właśnie tak, że idziemy do Maryi. To już wiemy, że chciałam jakoś Maryję poznać, że Jezus mnie do niej prowadził, ale jak usłyszałam o niewoli, to nigdy nie byłam chętna, żeby ten temat zgłębić. I co ciekawe, słyszałam o tym gdzieś co 3 miesiące w ciągu kilku lat.
O tej niewoli?
Tak, ciągle mi to gdzieś przychodziło, ktoś mi to przysyłał, ktoś mówił, dawał świadectwo.
A konkretnie chodzi o niewoli takiej...
To jest dokładnie oddanie się Jezusowi przez Maryję, ale w niewolę miłości.
Rozumiem.
I niewola prostymi słowami polega na tym, że ja oddaję moją wolę woli Bożej, bo Maryja to, co czyni, to tylko pragnie, aby wykonywać wolę Bożą. I to Maryja kieruje moim życiem tak, abym najszybciej stała się podobna do Jezusa. To jest trudne w praktyce, ale kiedy Maryja przejmuje inicjatywę w naszym życiu, to wszystko o wiele szybciej idzie. Ten cały proces, myślę, że jest trafniejszy, bo nasze szukanie Boga czasami jest po omacku i sama wiem, że skupia się człowiek na szukaniu metody modlitwy, jakiegoś oczyszczenia, a Maryja to wszystko bierze w swoje ręce i teraz myślę, że chce jej podziękować za ten rok.
No właśnie, ale my dalej nie wiemy, czy tak oddać się Maryi w niewolę to jest jakiś specjalny akt, jakieś przygotowanie. No bo wiadomo, że my jakieś akty, takie zawierzenia Maryi, to prawie wszyscy odmawiamy, są specjalne obrazki. A w twoim przypadku chyba to jeszcze głębiej poszło.
Tak, rzeczywiście. To znaczy ja już wcześniej troszkę oddawałam się Maryi pod wpływem różnych kapłanów, którzy bardzo ją kochali. Zaczęłam szukać relacji z Matką Bożą. I ona dawała mi się powoli poznać, dawała też poznać swoje cechy, które postrzegałam kiedyś jako takie nieżyciowe. Na przykład Maryi cichość, pokora, czy jej krok w tył, kiedy inni działają. Teraz widzę to zupełnie inaczej, że pokora wcale nie oznacza niemówienia, że krok w tył jest wtedy, kiedy powinien być, a kiedy trzeba, to krok w przód. I że Maryja ma w sobie taką zadziwiającą radykalność ze względu na to, że ona jest zjednoczona z Jezusem. I cała jej postawa mi się jawi jako słuchanie, wsłuchiwanie. I to mnie zaciekawiło. Pamiętam, że pierwszy raz to się oddałam tak Maryi z własnej, myślę, intencji.
Prywatnie, tak.
W Niepokalanowie, jak pojechałam zobaczyć kaplicę Maksymiliana Kolbego. Później za pośrednictwem kapłana, który bardzo żył kultem Maryi, właśnie dokonaliśmy z przyjaciółmi takiego oddania prywatnego już na ręce kapłana. Ale to jeszcze nie było nic więcej. I jedna ze znajomych tutaj z Częstochowy, kiedyś odwiedzałam Matkę Bożą, podeszła do mnie i mówi, czy ty oddałaś się Maryi? Ja mówię, tak, już wiele razy, w swoim sercu. I on wtedy opowiedziała mi o moim nawróceniu, bo rzeczywiście moje pierwsze oddanie to było w 2002 roku, kiedy półtorej paczki dziennie paliłam papierosów. Przez całą pielgrzymkę do Częstochowy mówiono mi, powinnaś już rzucić, że to naprawdę nie wypada tyle palić. Oczywiście na pielgrzymce się nie udało półtorej paczki, ale taki był mój zwyczaj. I moje życie było, można powiedzieć, w kawałkach. Jakoś szukałam duchowości, ale nie mogłam jej znaleźć. I Maryja, kiedy stanęłam przed obrazem, usłyszałam w sercu taki głos i wiem, że to było od niej. Już nie zapalisz. To nie było rozmowy, to nie było pytania. To było po prostu deklaracja ze strony matki, którą zaczęłam dopiero poznawać wtedy. I następnego dnia trafiłam do Kalwarii Zebrzydowskiej z ludźmi, których poznałam na pielgrzymce i tam oddała mi swoje życie. To było pierwsze takie oddanie, prywatne. Gdzieś na pamiątkę tego kupiłam sobie na palec różaniec, żeby wiedzieć, że nie powinnam upadać tak bardzo w grzech. I prosiłam mamę, właśnie już wtedy mamy, chociaż nie znałam jej, żeby ona podtrzymywała moje życie, chociażby na takim poziomie jak teraz, żebym już nie upadała niżej. Różnie to było, ale powiem szczerze, że z roku na rok czułam się coraz bliżej Boga. I te różańce co roku też zmieniałam, tak na akt właśnie takiego ponawiania. Więc w sumie to teraz tak myślę, że to było 10 lat tego oddawania się w różnej formie. Ale znajoma, która spotkała mnie półtorej roku temu na Jasnej Górze, mówi, ale to nie jest takie oddawanie, jak powinnaś naprawdę się oddać. Ja mówię, dlaczego mówisz mi, że coś powinnam? Bóg daje wolność, Kościół daje różne drogi, narzucasz mi coś. Poczułam bunt, ale zaczęłam o tym myśleć. I powiedziała mi o tak zwanej świętej niewoli według Ludwika de Montfort, to jest święty Ludwik de Montfort, który napisał traktat o prawdziwym nabożeństwie. No i powiem szczerze, że zaczęłam szukać tej lektury, ale jak ją otworzyłam, była napisana takim starym językiem, że zupełnie mnie nie zainteresowała. No wracałam i po jakimś czasie moje życie przeżyło różne zawirowania i pojawił się taki moment, kiedy stwierdziłam, że bez Matki Bożej sobie już nie poradzę. Po prostu nie dam rady. Może nie było takiego grzechu w tamtym momencie, ale było bardzo duże rozsypanie pewnych sytuacji życiowych, których potrzebowałam jej interwencji. Potrzebowałam oddać już się w czyjeś ręce, w ręce chirurga Bożego. No a najlepszym chirurgiem jest Maryja, więc tak to się skończyło. Poszłam jednego dnia odprowadzić koleżankę, która przyszła na Jasną Górę na pielgrzymkę z pielgrzymką pieszą. Poszłam odprowadzić ją do domu noclegowego u braci Gabrielistów przy ulicy Noskowskiego 13. I tam poznałam jednego z braci, który oczywiście pierwsze co w rozmowie wręczył mi broszurkę Jak ofiarować się Matce Bożej według duchowości świętego Ludwika.
Tak nie wiedząc o niczym.
Tak, oczywiście, znaczy oni to szerzą, więc trudno, żeby mi tego nie dał.
Rozumiem.
Ale teraz widzę, że nie ze wszystkimi rozmawiają na taki temat i nie tak bezpośrednio. Więc po prostu chyba Matka Boża wiedziała, że ja to muszę dostać. Miałam 3 minuty na rozmowę z tym bratem, wzięłam broszurkę i poszłam do domu. Patrzę, a to jest broszura, która daje nam 33-dniowe przygotowanie do oddania. I pomyślałam, że jeśli to mają być prywatne rekolekcje, a ja mam czas na to, akurat był taki moment w życiu, że miałam wieczorami możliwość na modlitwę dłuższą, to podjęłam to. I powiem szczerze, to chyba były najtrudniejsze rekolekcje w moim życiu, bo Maryja zaczęła wiele rzeczy pokazywać, oczyszczać, zmieniać. Tak, żeby to oddanie było pełne i świadome. Jeśli ktoś uczestniczy w ćwiczeniach duchownych świętego Ignacego Loyoli, to też tam widać, że moment, kiedy dokonujemy wyboru życiowego, musi być oczyszczony z naszych intencji, podintencji, z naszej pychy, też z naszych lęków i różnych takich motywów, które powodują, że czasami nie wiemy, czemu coś robimy. I takie właśnie są też te rekolekcje.
No i rok temu już właśnie dokonało się takie oddanie twoje rzeczywiście, no nawet powiedziałabym takie widoczne, bo ja chciałam, żebyś nam to wszystko poopowiadała z takimi detalami. Dlaczego? Dlatego, że myśmy to, proszę państwa, rozmawiały poza mikrofonem i właśnie Edyta powiedziała coś takiego, takie jedno zdanie, które też mnie utkwiło jakoś w głowie, ale myślę, że wszystkim może się przyda, że jeżeli się twoje życie tak strasznie wali, pomagali, że jeżeli jest ci tak strasznie ciężko, nie możesz poradzić sobie ze swoimi słabościami, ze swoim grzechem, no to oddaj się Matce Bożej. No i my dlatego o tym, proszę Państwa, mówimy, żeby Państwo też może pomyśleli o tym oddaniu, może nie takim jak Edyta, bo tutaj jakby powiedzieć, jest to takie, no bardzo bym powiedziała, no poważna sprawa. Zresztą każde oddanie to jest poważne, no ale tutaj to już tak, jak Edyta powiedziała właśnie wczoraj, jak rozmawiałyśmy, że prawie jak ślub zakonny, coś takiego. No więc
trochę tak wyglądało.
Poopowiadaj to.
Ja też byłam zaskoczona, jak mnie powitano, bo po 33 dniach wiedziałam, że muszę gdzieś oficjalnie się oddać. Ale kapłani, którzy byli u mnie w regionie, nie za bardzo wiedzieli, jak takie nabożeństwo przeprowadzić. Więc pomyślałam, że wrócę do domu, z którego dostałam broszurę i zadzwoniłam do braci gabrielistów. Zapytałam się, czy jest jakiś ojciec, kapłan, który mógłby przyjąć mnie w niewolę miłości. Powiedzieli, że tak, że o godzinie 12, 8 grudnia, czyli w godzinie łaski, będzie Eucharystia i że mnie zapraszają, a jeśli mam łańcuch, to mogę go przywieźć.
I teraz to jest właśnie... I to było w zeszłym roku.
To było w zeszłym roku. I tak wszystko się złożyło. 3 dni przed momentem oddania właściwie przyjęli mnie na tę Eucharystię, czyli Maryja przygotowała, tylko ja o tym nie wiedziałam. Mhm. Jak tam przyjechałam, nikogo nie znałam, tylko z widzenia jednego brata i powitano mnie od razu, kapłan przyjął łańcuszek na rękę i mówi, ja to pobłogosławię, idę do zakrystii, ty sobie usiądź, tutaj masz tekst oddania, przygotuj się, będzie Eucharystia, homilia, a po homilii uklękniesz przed Najświętszym Sakramentem i przeczytasz ten akt oddania całym sercem, a ja cię pobłogosławię. Więc to tak wyglądało. Co ciekawe, byłam tego dnia jedyną osobą, która oddawała się w taką niewolę, bo inni, którzy uczestniczyli w Eucharystii, już odnawiali tylko to swoje oddanie.
I masz ten łańcuszek.
Tak, mam ten łańcuszek. To jest też bardzo ciekawe, bo wyczytałam w traktacie, że symbolem takiego oddania jest właśnie łańcuch. I ta osoba, która mi poleciła właśnie takie rekolekcje, też go nosiła. I myślałam na początku, głupota, po co te symbole z tą moją taką racjonalnością wewnętrzną. Tak. Ale potem byłam w jednym sklepie z dewocjonaliami i paradoksalnie widzę takie łańcuchy na rękę, malutkie. Wygląda jak bransoletka właściwie. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to pomyśli,
ale
że to
jest łańcuszek. Tak,
jest łańcuszek i ja tego w ogóle nie zdejmuję. Mhm. I to jest taki moment, kiedy patrzę na niego, przypominam sobie, że niektóre rzeczy już są poza mną. Już powinnam przede wszystkim, jak się źle zachowuję, to mam takie poczucie, że halo, halo, ty jesteś już Maryi. Mhm.
A sam ten akt, nie masz tutaj tekstu, ale mniej więcej, jak on brzmiał tak, no w jakimś tam skrócie, bo wiadomo, że jeżeli ktoś dokonuje aktu, to pewnie w ciągu tego roku nieraz sobie przypominałaś jakieś tam sprawy związane z tym aktem.
No to jest, też muszę właśnie powiedzieć o moich słabościach, bo ojciec, który przyjmował mnie w niewolę, oczywiście to zrobił, ale zaraz potem powiedział, że oddanie się w niewolę to nie jest tylko jednorazowy akt, ale zgłębianie duchowości Maryi i Jezusa, czyli ich zjednoczenia tak naprawdę, i czytanie traktatu. I powiem tak, że nie jest to wcale takie proste. Nie wiem, ilu z słuchaczy czyta Biblię na co dzień, ale oprócz czytania Biblii, czytać codziennie traktat, to jest trudno. Chociaż powiem szczerze, że jeśli człowiek chce budować relacje z Maryją, to nawet otwiera się na chybił trafił i zawsze jest to słowo. Ale przyznam się szczerze, teraz mamy dość dobry kontakt. Ten ojciec, który przyjmował mnie w niewolę miłości, to ojciec Michowil Filipowicz, jest Chorwatem, jedynym zresztą w Polsce ojcem ze zgromadzenia ojców Montfortianów, dokładnie tak. Bo bracia to jest jakby inna część zgromadzenia, a ojcowie inna. Mhm. I to jest jedyny ojciec. Więc on, jak tylko mnie widzi, to pyta się, czy czytam traktat. A z tym jest różnie. I muszę powiedzieć, że to nie jest takie proste. Ja myślę, że siostra dobrze wie, że złożenie ślubów zakonnych nie chroni nas od pokus.
No
i od
rozproszeń. To trzeba jakby codziennie odnawiać, prawda? To
i
swoje
to tak
oddanie
jest.
Się.
No siostra na pewno te śluby lepiej pamięta. Ja pamiętam, że To, co wypowiadałam do Matki Bożej, to był akt zawierzenia wszystkich moich pragnień, myśli, czynów, intencji, ale też zasług. Wszystkiego, co jeśli patrzyłabym na taką ekonomię chrześcijanina, który chce sobie zapracować na niebo, to moment oddania się Maryi jest właśnie takim porzucaniem wszelkich zasług. I no stajemy nadzy. Podejrzewam, że w momencie, kiedy jest nadchodzi śmierć, osoby, która wszystko oddała przez całe swoje życie, no to musi się zdać na to, że będzie umierać w łasce i że Matka Boża się wtedy jakoś zajmie.
Te zasługi jakby na nią przechodzą, na Maryję.
Tak, Maryja sobie gospodaruje tym dobrowolnie, więc ten akt właściwie to do tego zmierza, żeby oddać jej wszystko, co robię. Dla mnie to było istotne. I teraz tutaj odwołam się do tego łańcucha. Moment nawet, kiedy wieczorem jestem sama, sprzątam, myję się, to jest moment modlitwy. Wszystko jest modlitwą. I to było dla mnie bardzo przekonujące. Jeśli ja oddaję całe moje życie, całą rzeczywistość, to Maryja się we mnie modli.
No to tak jest jak w Biblii. Czy jecie, czy śpicie, czy cokolwiek innego robicie, prawda? Chwalcie Boga.
Niby tak, tylko że tutaj też potrzebny jest intelekt do tego chwalenia.
Tak.
A w momencie, kiedy ja się oddaję Maryi, nie potrzebuję tego. Wiem, że ona, oczywiście chcę wracać do niej, ale wiem, że ona już to moje życie ma w ręku.
Przez to oddanie się w tę niewolę, po prostu tak jakby masz już to załatwione.
Tak, mam to w pakiecie.
Rozumiem. Wiesz co, Edytko, jeszcze chciałabym troszeczkę, żebyś nam powiedziała, jeżeli możesz. Właściwie od tego powinnam zacząć, jakbym takie pytanie zadała. Ja wiem, że jesteś niewolnicą miłości Maryi, bo pewnie na to pytanie byś mi tak odpowiedziała, ale chciałabym zapytać właśnie, kim jesteś, co robisz? Cię posługujesz, jeżeli możesz powiedzieć.
Oczywiście.
Bo to jest taka, proszę Państwa, też szczególna droga i myślę, że warto, żebyśmy też usłyszeli o tym, bo my chcemy, żeby właśnie tutaj ludzie na naszej antenie też składali różne świadectwa, mówili dobre rzeczy, bo od tego jesteśmy, od tego jest Radio Jestem Góra, żeby dobre, wspaniałe rzeczy i też o dobrych, wspaniałych osobach mówić, pięknych osobach. To też poszło na Maryję,
na Maryi konto. Na Maryję, dokładnie.
Na Maryi konto.
No i ja powiem szczerze, że jako osoba jeszcze taka właśnie nienawrócona przed tą interwencją Maryi w moim życiu, studiowałam ekonomię, interesowałam się PR-em, dziennikarstwem i myślałam, że może w tym kierunku moje życie pójdzie, ale nie wiedziałam, że kiedy Maryja weźmie moje życie w swoje ręce, ono będzie jeszcze bardziej rozwinięte niż mi się wydawało wcześniej. To zainteresowanie ekonomią i pieniądzem troszkę odeszło w cień. Pomimo tego, że miałam okazję jeszcze pracować jako badacz o różnych zjawisk ekonomicznych, ale przede wszystkim zobaczyłam, że te talenty, które gdzieś były naturalnie, może niezauważone od dzieciństwa, Pan Bóg zaczął rozwijać. Na przykład dar języków, uczenia się języków, przyswajania kontaktu z ludźmi i tak dalej, więc zaczął się etap wyjazdów też zagranicznych, gdzie szukałam może troszkę i przygody, i swojego miejsca, gdzie też myślałam, że może zarobię na misję za granicą. Chciałam do Peru na misję, jak to każdy młody człowiek ma jakieś swoje marzenie, to było moje marzenie. Pojechałam do Irlandii w 2005 roku po studiach i tam okazało się, że Polacy mieszkają na ulicy, nie mają pracy, nie znają języka i to jest ich główna bariera. Przede wszystkim nie ma osoby, która by koordynowała jakość ich życia. I tak się moja historia rozwinęła, że założyliśmy Fundację Pomocy Polakom, nie tylko imigrantom w ogóle, ale głównie Polakom i zaczęłam pracować w publicznych służbach zatrudnienia w Irlandii. Też to było bardzo ciekawe, bo po prostu z tej fundacji mnie zaciągnęli do pracy, można powiedzieć, w instytucji rządowej. Ale tak widzę właśnie, że Pan Bóg kształtuje moje życie, więc jeśli powiem, kim jestem i co robię, to naprawdę nie jest już moją zasługą. Na etapie studiów ekonomii to jeszcze coś mogłam powiedzieć, że robię sama. W tej chwili to Bóg mnie wciąga w miejsca, na które nie zasługuję zupełnie. I najlepsze prace właśnie w taki sposób przychodzą. Po powrocie z Irlandii bardzo czułam, że mam wrócić do Polski głęboko, chociaż tam wspaniałe oferty pracy się rysowały. No i ludzie przede wszystkim się przyzwyczaili, że ktoś im pomaga, że zawsze można, nawet już się rozeszła taka informacja, że jak pojedziesz do Cork, do Irlandii, to jest tam taka Polka i ona ci wszystko powie, nie? Pracę ci załatwi i tak dalej. Ja pieniędzy nikomu nie dawałam, ale zawsze tą wędkę się udało to. No, natomiast zobaczyłam jedno, że wielką krzywdą dla człowieka jest życie nieanonimowe. Było mi trudno w tym mieście, gdzie nie szłam. Szłam do supermarketu czy nawet do kawiarni. Tam podchodzili do mnie ludzie z prośbą o pracę. I zobaczyłam, że jest to uciążliwe. Także wiedziałam, że nawet jeśli zostać w Irlandii, to już nie w tym samym mieście. A później modliłam się bardzo głęboko i Pan Bóg pokazał mi wewnętrznie, że chce mnie w Polsce, że to jest mój kraj. I tak się zaczęła też miłość do ojczyzny, bo wcześniej to w ogóle nie miałam takich ani wartości, ani... No i w tej chwili w sumie od powrotu z Irlandii zajęłam się trochę bardziej dziennikarstwem, PR-em. Pracowałam też w Radiu Katolickim w Gdańsku. Potem byłam rzecznikiem prasowym, ale to wszystko takie prace, można powiedzieć, światowe. Natomiast ciągle wracało takie przynaglenie oddania się całkowicie ewangelizacji. No i teraz jest takie moje życie, bo równolegle do wykonywania obowiązków dziennikarza pracowałam także, posługiwałam jako tłumacz różnych rekolekcji. Tak Pan Bóg rozwinął mój język w dziedzinie teologii, to znaczy...
Z angielskiego tłumaczyłaś na polski.
Na polski. Nauczył mnie po prostu przez te rekolekcje pewnej terminologii, ale też duchowości, bo na początku się tłumaczy, a potem już zaczynasz głosić. To już nie jest obojętne dla ciebie, co słyszysz, co przechodzi przez twoje usta.
Myślę, że to jest dosyć trudne, prawda? Bo jednak jak ktoś mówi z takim zaangażowaniem, przyjeżdża tutaj ewangelizować i ty musisz to oddać, prawda?
Ale to jest właśnie piękne, bo on, jeśli przyjeżdża głosić Jezusa, to Jezus jest w nim. A i moim zadaniem jest tylko usłyszeć Jezusa, który mówi przez niego i naśladować go. I rzeczywiście, no tak mówili ludzie, że to tłumaczenie im bardzo pasuje, bo naśladuję mówcę. To znaczy zawsze mam ten sam temperament. Mhm. Jak ktoś jest spokojny, to mówię spokojnie. A jak jest bardzo żywe, to nawet i biegam po scenie. Także no, to była wielka przygoda dla mnie. Szczególnie dlatego, że Pan Bóg wiedział, jak bardzo jest trudny dla mnie kontakt z publicznością.
No tak, bo to trzeba stanąć i po prostu mówić. Czasami do wielu tysięcy, nie?
Radio jest czymś zupełnie innym. Można mówić i nie widzisz ludzi.
Do kogo, tak? Znaczy, do kogo to jakoś sobie tam można wyobrazić, ale nie masz przed sobą, prawda, tych osób. A tak jak nieraz tyle tysięcy ludzi na ciebie patrzy i trzeba rzeczywiście to wszystko jakoś opanować. Nawet drżenie, nie wiem, głosu, nie wiem, rąk może, bo czasami może też jest coś takiego, nie?
Jeśli chodzi o mówcę, to na pewno takie rzeczy się pojawiają, natomiast tłumacz nie ma na to czasu.
Nie ma.
Musi tłumaczyć.
I teraz dalej w tym posługujesz, że tak powiem?
Jeszcze troszeczkę tak. Mhm. No w międzyczasie jeden z ojców, którzy przyjeżdżali do Polski, ojciec John Baszobora, po rekolekcjach, które wygłosił do sióstr karmelitanek, były 90-dniowe rekolekcje, zrobił takie warsztaty też dla świeckich liderów i na koniec powiedział: masz tutaj zostać z tymi ludźmi i masz prowadzić wspólnotę. Miałam wielki opór, bo nie byłam ani gotowa, ani godna i takie tam różne, które nam przychodzą myśli, jak mamy coś zrobić. Mm-hmm. Ale zostałam, no, z posłuszeństwa też ojcu i ta wspólnota już ma 3 lata w tej chwili. Mm-hmm. W 2010 roku.
To jest wspólnota żeńska, grupa, męska,
nie,
jak to
nie,
wygląda?
To jest wspólnota kontemplacyjno-charyzmatyczna, tak ciekawie.
Ale nie mieszkacie razem, tylko po prostu nie. Osobno, a się spotykacie tylko na modlitwie, tak?
Tak, grupa uwielbienia Bożego Miłosierdzia, dokładnie.
No jak Państwo słyszą, różne są te drogi ludzkie, ale wrócę do tego, od czego właściwie rozpoczęłyśmy, że aby rzeczywiście być tym, kim Pan Bóg chce, żebyśmy byli, to najbezpieczniej przez Maryję.
Najbezpieczniej, chociaż powiem szczerze, jak szłam tutaj do studia dzisiaj, to miałam takie myśli, co ja powiem? Przecież to, że oddałam się Maryi, pokazało mi, jak mało wiem. Jak mało mam w ręku. I chyba chciałabym się ze słuchaczami podzielić tym, że jak się oddajesz Maryi, to naprawdę oddajesz się. Ty możesz jeszcze próbować wyrywać pewne rzeczy dla siebie, ale tylko z tego jest szkoda. I jeśli się oddajesz, to Maryja przeprowadza najpierw pranie. I to pranie myślę, że w tej chwili jeszcze doświadczam.
Pranie to może nam wyjaśnić.
Pranie i wirowanie.
Tak, czyli takie rzeczywiście, żeby nic nie zostało jakby uszczknięte, jakby nie wszystko, żeby oddać wszystko, a nie zostawić nic dla siebie kompletnie.
Też, ale oczyszcza nam życie po prostu. Ja zupełnie inaczej patrzę na siebie.
No właśnie o tym miałaś powiedzieć, że jak się zmieniło to twoje życie od tego momentu właśnie oddania się w niewolę miłości.
No przede wszystkim zaskoczyło mnie to, że bardzo, bardzo pragnęłam pustyni. Bardzo pragnęłam modlitwy, jeszcze bardziej. A z tego pragnienia modlitwy zostałam wyciągnięta do różnej posługi. Tutaj też siostra przed chwilą pytała. No to przez rok miałam okazję tłumaczyć rekolekcje, ale też głosić z kapłanami, posługiwać uwielbieniem, no, w różny sposób. Bardzo, bardzo zresztą kocham tego typu posługę. Ale co w sercu się działo, to chyba tego nikomu nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno Maryja pokazała, jak wiele intencji nie jest jeszcze oczyszczonych. I przystąpiła do bardzo szczegółowej takiej, do tego procesu oczyszczania wszystkiego. I widzę, w tej chwili widzę, jak się zmieniło od roku, a mam wrażenie, że dopiero zaczynam.
Ale to oczyszczenie czasami bywa bolesne, nie?
To jest bolesne. Jest, ale żeby nikogo nie zniechęcić, jest taka radość, towarzyszenie Maryi, jej obecność. Nawet właśnie jak służę gdzieś, mam takie poczucie, że ona jest obok. Ja mogę nie wiedzieć, co mam powiedzieć, ale ona jest. I ta jej obecność zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Jej, ale nie moją.
Mhm. Ale tak właśnie słuchając ciebie, tylko tak muszę stwierdzić, że to jakiś wielki dar chyba, jakaś wielka łaska, że właśnie możesz Maryję postrzegać, traktować jako kogoś tak realnego, że ty jak o niej mówisz, to rzeczywiście tak by tutaj stała. I tak sobie myślę, proszę Państwa, że to chyba do tego trzeba dążyć, żeby to nie był obrazek, nawet nasz jasnogórski najpiękniejszy, tylko konkretna osoba, która tutaj jest i z nami również.
Ostatnio na forum charyzmatycznym na Jasnej Górze ojciec Marcin Ciechanowski powiedział takie słowo, że pobożności człowiek się najbardziej oszukuje. I ja się z nim zgadzam. Zgadzam się dlatego, że czasami nam się wydaje, że potrafimy się modlić, że spotykamy się z Bogiem, a spotykamy się tylko z naszym obrazem Boga. I tak samo jest z Maryją. Mam takie wrażenie, że przez wiele lat i do teraz jeszcze nie postrzegam jej tak, jak powinnam. Ale cieszę się, że dla siostry jest obecna. To jest też ważne. Jeden ojciec, który mnie prowadził przez pewien czas, podzielił się swoim świadectwem, że kiedy utracił kontakt z rodzicami, już będąc w zakonie, był taki moment, poczuł, że ma ojca w niebie. Ja w swoim życiu przeżyłam moment, kiedy półtorej roku nie rozmawiałyśmy z mamą. Wtedy, kiedy powiedziałam, że chcę jakby całe życie już iść z Jezusem. Czyli mama wiedziała, że nie będzie miała córki, która założy rodzinę, będzie mieszkała na działce obok. To była pewna sytuacja szokowa dla mamy. Bo pewne oczekiwania legły w gruzach i myśmy nie były w stanie złapać na nowo dialogu. Bałyśmy się w ogóle rozmawiać, bo ja wiedziałam, że ja nie pójdę na kompromis, a mama wiedziała, że już nigdy nie przekona mnie do tej wizji życia. To znaczy, jakkolwiek Pan Bóg może pokierować moje kroki z powrotem do domu, ale to musi być w wolności. Wtedy dopiero zobaczyłyśmy więzy między mną a mamą, które były niezdrowe. I to też na początku tej audycji mówiłam, że jeśli jest problem w relacji matka-dziecko, to nasza relacja z Maryją jest trochę krzywa. I ja też Maryję postrzegałam właśnie bardziej. Nie rozumiałam w ogóle tematu tej ikony, dlaczego wszyscy się przed nią tak kłaniają. Jak już to mówię, jakieś wyobrażenie Maryi, ale nie ta ikona. Kiedyś nawet nie mogłam na figury patrzeć. Później jak już się zaczęłam uczyć takiej pobożności jak wszyscy, no to przez różaniec, czyli przez jakąś taką medytację wchodziłam w relację z Maryją, ale dopiero tak naprawdę zaczęłam traktować ją poważnie, kiedy utraciłam kontakt z własną matką. Myślę, że to jest też wielka nadzieja dla ludzi, którzy przeżywają kryzys w relacjach.
No właśnie, to jest, to może być z matką, może być z ojcem, prawda?
Tak, Pan Bóg nas tak wychowuje i jak się patrzy na życie w kontekście krzywdy, którą nam Pan Bóg robi, to lepiej naprawdę zobaczyć sytuacje konfliktowe, trudne, tak, żebyśmy wyciągali z tego wniosek, że Pan Bóg daje nam oczyszczenie. Jeśli szybciej,
że to nie jest krzywda,
tak,
tylko oczyszczenie.
Jeśli się szybciej zorientuję, że to mi służy, tak naprawdę, to szybciej mnie z tego wyprowadzi. I ja nie byłam w stanie przebaczyć mojej mamie, bo od dzieciństwa było wiele, wiele różnych ran, ale po tym czasie dostałam taką łaskę, że poszłam do niej w Dzień Matki i powiedziałam: mamo, ja nic od ciebie nie chcę, ja nawet nie chcę wyjaśniać, ja cię po prostu kocham. I zaczęłam płakać, mama zaczęła płakać i do dzisiaj nie musimy tego poruszać. Będzie moment na rozmowę, ale widzę, że to Maryja uzdrowia te relacje, natomiast ja tu przyjeżdżam jak do mamy i no i myślę, że największym dowodem na to, że próbowałam z Maryi zrobić mamę, o to tak było, bo to ja chyba wymusiłam na niej, że uciekłam po prostu z Gdańska, wsiadłam w pociąg i przyjechałam tutaj w Wigilię rano i spędziłam święta na Jasnej Górze.
W zeszłym roku?
Tak.
A w tym roku przed świętami Edytka jest u nas, świadczy tutaj o tej swojej miłości, o tej swojej niewoli. No i o tym, że jeżeli naprawdę jesteśmy nieszczęśliwi, jest nam źle, nie możemy sobie poradzić z własnym życiem, z relacjami, to naprawdę oddajmy się Maryi. Jest teraz czas, bo jakoś ten Adwent to taki szczególnie maryjny jest. Roraty, prawda?
Też miałam takie odkrycie w zeszłym roku, że w Adwencie narzekamy, że mamy tyle pracy, tyle zakupów, tyle się dzieje. A tak sobie myślę, jak kobieta jest przed rozwiązaniem, to ile ma spraw? Tydzień przed szpitalem pewnie jeszcze urządza dom, pakuje się. To jest właśnie to. Więc my ten Adwent może chcielibyśmy mieć spokojny, ale lepiej to przyjąć, co jest. I cieszyć się tym, że Maryja jest przy nas, że możemy też słuchać tego serca bijącego w jej łonie, które gdzieś tam zaraz się narodzi.
A ja myślę, że jak ktoś chce bardzo tak konkretnie posłuchać, to oczywiście może to we własnym domu zrobić, ale też niech przyjdzie na Jasną Górę i przyłoży tutaj ucho do tego serca, które tutaj jest właśnie w tej ikonie jasnogórskiej. Ono jest naprawdę tu żywe, czeka na Państwa, na nas wszystkich. No i myślę, że taki moment jest właśnie, żebyśmy się oddali Maryi. Do tego bardzo, bardzo zachęcamy, nie, Edytko?
Całym sercem. Chociaż może się wydawać, tak myślę, jakbym słuchała tej audycji, to nie wiem, czy bym uwierzyła, że to jest możliwe na tamtym etapie mojego życia. Grzechu, problemów, zabiegania. No ale jak ale, słyszycie, to
ale
jest.
Ale tak mi się właśnie wydaje, wiesz, że nic się nie trzeba martwić, bo tak jak tobie tam brat tą ulotkę dał, prawda?
Tak.
To może ta nasza rozmowa tam też jest taką jakąś ulotką, że ktoś usłyszy jakieś słowo i to gdzieś mu tam zapadnie w serce. Oddajemy Państwa pod opiekę Maryi. Niech każdym z nas kieruje i niech wszystko, co jest w każdym z nas, niech weźmie jako swoje. Myślę, że to chyba taka puenta naszej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo, Edytko.
Dziękuję.
Przypomnij, kto był z nami?
Edyta Tombarkiewicz.
Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie, bo jak Państwo tutaj słyszeli, Edyta bardzo dużo ma do powiedzenia w sprawach wiary, w takim doświadczeniu też służebnym właśnie, jeżeli chodzi o posługiwanie Ewangelii, a myślę, że warto o tym rozmawiać, warto o takich dobrych rzeczach mówić. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże, siostra Ewa Staniewska z Zmartwychwstanka.